Jest godzina 9:16. Rzeczywiście słuchają państwo trzeciej godziny poranka wnet, a przy telefonie jest ksiądz infuat Ireneusz Skubiś. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbliża się wielkimi krokami Kongres Europa Christi. Co będzie w czasie tego kongresu?
No, kongres rzeczywiście zbliża się, bo dzisiaj o 21:00 na apelu jasnogórskim otworzy kongres i poleci go Matce Bożej Częstochowskiej ksiądz arcybiskup Wacław Depo. No, kongres ma swoje wielkie hasło, wzięte zresztą z Jana Pawła II, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jest to kongres, który wchodzi w dzisiejsze realia Europy. Wiadomo, że Europa ma swoje bardzo wielkie problemy, między innymi jakiś problem tożsamości, bo wiadomo, że przez 2000 lat kształtowała Europę myśl i idea chrześcijańska, idea Ewangelii Jezusa Chrystusa, a ostatnio w Europie nastąpiły pod tym względem wielkie pęknięcia. Ludzie mówią często, Europa jest chora, właśnie ta choroba tożsamości, bo przez wieki była tożsamość chrześcijańska, jakaś bardzo oparta o Ewangelię, o wiarę, o Boga. Teraz w tej Europie zaczynają być dziwne rzeczy. Wiadomo, że różne ideologia genderowska przede wszystkim, która opanowuje europejskie salony. No, przedtem trzeba także powiedzieć o pewnych bardzo poważnych sprawach, jak aborcjonizm, eutanazja, małżeństwa partnerskie. No, tych problemów jest bardzo wiele i właśnie dlatego ruch Europa Christi, który został podjęty w Polsce, podjął także ideę zorganizowania kongresu międzynarodowego i ten kongres właśnie będzie obradował w Częstochowie, to już jutro, i w piątek w Łodzi, druga sesja kongresu. Trzecia i czwarta kongresu sesja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ulica Dewajtis 5. Właśnie niedzielna sesja będzie bardzo ważna, bo rozpocznie się mszą świętą w kościele obok Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, to jest Dewajtis 3. I tej mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz kardynał Robert Sarach z Watykanu. To bardzo ciekawy, wielki kardynał, który powie także w czasie trzeciej sesji kongresu na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego bardzo ważny temat. Bóg albo nic. Jest to właściwie temat wzięty z jego książki pod tymże tytułem, wydanej u nas w Polsce u sióstr Loretanek. Jest to niesamowita książka, niesamowita lektura i pod wpływem tej książki poprosiłem księdza kardynała do udziału w tym kongresie i pod także tym tematem go będziemy słuchać, na ten temat będzie mówił. Obok księdza kardynała będą mówić znakomici profesorowie z KUL-u, z Uniwersytetu Wyszyńskiego, Senatu. I to będzie trzecia sesja w niedzielę przed południem, a po południu bardzo, myślę, ciekawy panel europejski, zresztą taki ma tytuł, przy europejskim stole wartości. Przedstawiciele krajów europejskich będą mówić na temat kondycji chrześcijaństwa w Europie. To jest, będzie pewnie tylko 9 osób w tym panelu i to będzie w godzinach popołudniowych w auli Jana Pawła II przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie. Następnie w poniedziałek 23 kongres przenosi się do Senatu Rzeczpospolitej. Tam również ksiądz kardynał Sarach wygłosi wykład na temat współczesne formy kolonializmu. Myślę, że będzie to bardzo ważny temat. Obok niego wystąpi profesor Żyżycz ze Splitu i on będzie mówił na temat wartości niedzieli w wymiarze społecznym. Następnie wypowiedzą się także minister środowiska, profesor Szyszko, minister Jurgiel z rolnictwa, pani minister Rafalska z rodziny i ksiądz doktor Kurek będzie mówił o karcie praw rodziny. To będzie w Senacie. Mamy ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że jest pewien problem, bo w Senacie jest lista zamknięta. Natomiast po południu, w poniedziałek 23 października, przenosimy się do Galerii Porczyńskich, Plac Bankowy 1 i tam będą mówić między innymi przedstawiciele Bliskiego Wschodu, arcybiskup Kryllo z Egiptu między innymi. I oni powiedzą nam, czego Kościół, chrześcijanie Bliskiego Wschodu oczekują od Europy. Będzie to bardzo ważny głos i ważne oczekiwanie, żeby oni nam powiedzieli sami, czego od nas chcą, czego chcą od Europy. I to będzie także bardzo ważna ostatnia, szósta sesja kongresu. I wtedy nastąpi także zakończenie, będzie także, proszę Państwa, bardzo ważne przesłanie. Mianowicie pierwszym przesłaniem będzie to, żeby Jan Paweł II został dołączony do grona wielkich patronów Europy, tak jak święty Benedykt, święta Edyta Stein. Właśnie, żeby także Jan Paweł II został przez Kościół ogłoszony patronem Europy i taki apel wypłynie z kongresu. Następnie także są inne, między innymi chcemy zaproponować Europie kluby pod tytułem Klub Europa Christi. Ja o tym także pisałem już w tej aktualnej niedzieli, jak sobie wyobrażamy pewne sprawy związane z powoływaniem takich klubów i to będzie także jakby owoc tego kongresu. Zresztą inne także będą, ponieważ chcielibyśmy, żeby takie kongresy odbywały się w całej Europie. Zresztą mam już pewne propozycje dotyczące Brukseli w następnym roku. No zobaczymy, co z tego będzie.
Tytuł jednej z sesji, czego Kościół na Bliskim Wschodzie oczekuje od Europy, a czego my chcemy od Europy? Czego ruch Europa Christi chce od Europy?
No, ruch Europa Christi chce, żeby Europa sięgnęła do świadomości o swoich korzeniach chrześcijańskich, bo właściwie trochę o tym zapominamy i ruch chce pracować nad tym, żeby właśnie obudzić pewną świadomość, poszukiwanie, jakąś chęć powrotu do swoich korzeni. Właściwie to jest zadaniem ruchu, żeby pobudzić europejskie elity. Nam chodzi o stworzenie elit europejskich, które się jakoś zapodziały i myślę, że właśnie te kluby Europa Christi, one nie będą miały charakteru politycznego, ale bardziej charakter kulturalny. One mają pobudzać świadomość, dyskusje, rozmowy. Mogą naprawdę obudzić myślenie wielu ludzi, a zwłaszcza, żeby chrześcijanie Europy uświadomili sobie, że nas naprawdę jest dużo. Dlatego hasłem Europy, ruch Europa Christi, które podaliśmy także na okładce tej obecnej niedzieli. Chrześcijanie Europy, policzmy się. Właśnie policzmy się, bo jest nas naprawdę dużo, jest nas wielu, a tylko ludzie, którzy mają pieniądze, mają swoje specyficzne działania, często podskórne, związane poprawnością polityczną, właśnie ci ludzie opanowali myślenie europejskie i to jest niedobrze. Właśnie chrześcijanie Europy, policzmy się, jest nam naprawdę dużo. Musimy tylko być solidarni i tym sposobem możemy dojść do czegoś, możemy zwyciężyć.
Możemy zwyciężyć, powiedział ksiądz Infuat Ireneusz Skubisz. Dzwoni telefon komórkowy, a czekamy na telefon jeden, dlatego podałem telefon Andrzejowi Gumbrychtowi. Za chwilę po telefon przyjdzie Antoni Opaliński. Jest godzina 9:27, a my kontynuujemy rozmowę z księdzem Infuatem Ireneuszem Skubiszem. To jest tak, Ruch Europa Christi dzisiaj o 21:00, apel jasnogórski, dzisiaj początek wielkiego kongresu, o którym przed chwilą żeśmy opowiadali, między innymi ksiądz kardynał Robert Sarach, wielka postać kościoła, współczesnego kościoła katolickiego, kardynał z Afryki będzie gościem tego kongresu, czyli jakby przekracza granice. Czy będziemy się mówić o różańcu do granic, o tym, że milion Polaków stanęło na granicach Rzeczpospolitej, żeby odmówić różaniec?
No właśnie, między innymi chciałbym nawiązać kontakt z panem Dokowiczem, a przy okazji powiem państwu, że rzeczywiście w Europie został zaatakowany ten projekt różańca do granic, ale przy okazji powiem także, czego może państwo nie wiecie, że polska prowincja paulistów, której rzymska odnoga jest właścicielem takiego pisma Familia Christiana. W tym piśmie Familia Christiana został bardzo mocno zaatakowany ten różaniec do granic i właśnie polska prowincja bardzo zaatakowała, nie zaatakowała, zaprotestowała do swoich włoskich braci, że to jest bardzo duży błąd i są oburzeni polscy pauliści na ten tytuł paulistów Familia Christiana, że pozwolił sobie na taki atak bez pojęcia, atak, który jest zupełnie przedziwnym zjawiskiem i dlatego bardzo mocno odcięli się polscy pauliści od tego, co zrobiła Familia Christiana, atakując Polskę, a nawet Kościół Polski. Ale to jest jeden z elementów, o którym tak na marginesie powiedziałem. Wracać zaś bym chciał bardziej do Europa Christi, do tego kongresu, bo myślę, że kongres ma bardzo wielkie zadania. Przede wszystkim ma uświadomić Polakom także ich tożsamość. My musimy także zawalczyć o polskie elity, o polskich intelektualistów, bo i w Polsce jest często podobna sytuacja. A przecież mamy w zanadrzu ogromną polską, piękną historię. Mamy wielką polską kulturę. Mamy wspaniałe zwyczaje, mamy jeszcze ten sposób życia, ile pięknych rzeczy dzieje się na polskiej wsi. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Mamy polskie lasy, widzimy na przykład teraz, jak się zachowują instytucje Unii Europejskiej wobec... To oni mówią, jest właściwie bez sensu. I właśnie trzeba zwracać uwagę, że my mamy polską tożsamość. Ta polska tożsamość dotyczy wszystkiego i kultury polskiej, i polskiego zwyczaju, polskiego sposobu życia. Ale ten polski sposób życia, on jest wpisany w wielkie chrześcijaństwo europejskie. To nie jest jakaś wyspa. My jesteśmy od wieków wpisani w Europę i nie jesteśmy jakąś odnogą czy jakąś odpadkiem Europy. Jesteśmy naprawdę w środku Europy i myślenie Polski jest znakomite, piękne. Mamy wiele wartości, mamy wspaniałych ludzi, mamy wspaniałą młodzież przecież. Zauważmy, ile polskiej młodzieży było na Światowych Dniach Modlitw w Krakowie. To są wspaniali ludzie. I tego nie wolno nam zgubić, tego nie wolno nam sprzedać. To trzeba kultywować i bardzo mocno pracować nad tym, żeby właśnie Polska się rozwijała. Zresztą muszę powiedzieć, że w Łodzi na drugiej sesji kongresu będzie podejmowana myśl o aspekcie ekonomicznym, kultury ekonomicznej, gospodarczej. To także jest bardzo ważne dla kultury ogólnej, ta kultura gospodarcza, kultura, która powinna się objawić także w polityce. Przecież idee, ruchy Europa Christi, one mogą sięgnąć każdej dziedziny życia, bo w każdej dziedzinie życia jest możliwa opcja chrześcijańska, opcja prawdy, uczciwości, rzetelności, jakiegoś zdrowego rozsądku. Także mamy ogromne możliwości. Dlatego mówię, że
i dlatego z tych...
w Polsce powinna powstać partia ludzi normalnych, czyli wszystko powinno być normalnie i wtedy będzie dobrze.
I to jest też hasło Radia Wnet. Normalne radio. Tak może będziemy się prezentować, kiedy będziemy mieli zgodę na nadawanie, a nie na okazjonalne nadawanie, za które w ogóle serdecznie dziękujemy, bo my, to księdza Infuata poinformuje, jesteśmy w Warszawie i w okolicach Warszawy na falach FM 87,8 i dzięki temu głos księdza Infuata dociera do tych, którzy teraz jadą samochodami do pracy, z pracy odwożą dzieci, do tych, którzy mogą słuchać radia w domu albo w pracy, bo mają pracę, która jest niesprzeczna ze słuchaniem radia. Bardzo serdecznie księdzu Infuatowi chciałbym podziękować, ale jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj jest 19 października, czyli kolejna rocznica porwania, uprowadzenia i zamordowania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a ksiądz Infuat pamięta i tamten dzień i księdza Jerzego.
Ja znałem księdza Jerzego, bo ja byłem duszpasterzem akademickim. Wtedy go poznałem u świętej Anny w Warszawie. Nawet go zaprosiłem z rekolekcjami do Częstochowy. Także ksiądz Jerzy był u nas jeszcze przed drugą pielgrzymką papieża do Polski w 83 roku, bo szukał biletu, żeby być na spotkaniu z papieżem. Dlatego przyjechał, żeby mu jak coś w tym pomóc. Także byliśmy związani z księdzem Jerzym i muszę tu przy okazji przypomnieć, co Jan Paweł II powiedział, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jest własnością Europy. I być może, panie redaktorze, że to jest łaska Boża, bo nie było w planach, żeby dzisiaj 19 rozpoczynał się kongres. On miał się rozpocząć 20. I nagle tak wyszło, że na Jasnej Górze było miejsce na apelu tylko 19. I właśnie dzisiaj, w dzień błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, my rozpoczynamy kongres europejski. I jakby przypomniałem sobie właśnie w tej chwili również to, co powiedział święty Jan Paweł II, że ksiądz Popiełuszko jest własnością Europy. I to proszę pamiętać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Infuat Ireneusz Skubisz był gościem Poranka Wnet. Trzeciej jego godziny. Jest godzina 9:36. słyszeli Państwo na pewno sygnał telefonu, który był podczas rozmowy z księdzem Infuatem Ireneuszem Skubisiem, a to był tajny telefon, umowa z Wojciechem Cejrowskim, że zadzwoni do nas po godzinie 9 i Wojciech Cejrowski jest przy telefonicznym aparacie. Dzień dobry, Panie Wojciechu Cejrowski, panie redaktorze, szanowny kolego, drogi rycerzu, witajcie.
No witajcie, witajcie. Czego wam potrzeba, drogi przyjacielu?
W naszej chacie radość wielka, bo możemy okazjonalnie nadawać swoje własne radio na falach UKF-u. Radością taką chciałbym się z rycerzem Wojciechem podzielić w tej chwili.
A na czym polega okazjonalność, że ruszasz się samochodem i wtedy cię nie mogą złapać?
Okazjonalność to jest zgoda na miesięczny okazjonalny przekaz informacji na falach 87,8 z okazji roku Tadeusza Kościuszki i stulecia objawień fatimskich.
Mówimy... Co za, proszę pana, co za debilizmy, że
nie krytykuj
władza...
tego, nie krytykuj, bo to
nie,
jest...
Nie, że władza zezwala ludziom na wypowiadanie słów w eterze. Władza powinna jedynie regulować tłok w eterze, gdyby taki następował, czyli Urząd Poczty powinien na twoją prośbę, że chciałbyś nadawać i niech ci wskażą palcem częstotliwość, on powinien wskazywać częstotliwość bez prawa odmowy. Część częstotliwości powinna być zarezerwowana dla armii, dla karetek i tak dalej. I one muszą być luźne, a nie zapchane. Natomiast cała reszta należy do narodu, a nie do rządu. I mnie wkurza to, że ktoś ci zezwala na nadawanie, bo to jest ograniczenie wolności słowa, czyli łamanie konstytucji.
Ale gdyby tak nie było, to by nie było tego 87,8, gdyby ktoś nie regulował tym wszystkim, więc...
Nie. Ja właśnie chcę, żeby ktoś regulował, a nie zezwalał. W Stanach Zjednoczonych się reguluje właśnie, a nie zezwala. Czyli idziesz i kupujesz sobie licencję na jakąś częstotliwość. Nikt nie sprawdza i nie może ci zabraniać nadawania tego czy owego. Nikt nie pyta, co będziesz nadawał. Tylko robisz sobie ze swoją czasowo częstotliwością, co ci się żywnie podoba. Wykupujesz licencję i wtedy oni wiedzą, że ktoś zajął daną częstotliwość. Tak jak, proszę pana, tablice rejestracyjne. Nie mogą ci odmówić wydania tablic, jak kupiłeś sobie samochód, tylko mają ci wydać.
Niech tak będzie w tej Rzeczpospolitej, którą rycerz Wojciech Cejrowski urządzi, pewno tak kiedyś w przyszłości będzie. Co ostatnio, na co zwróciłeś, nie rozmawialiśmy, nie wiem, półtora miesiąca, dwa miesiące i nie wiem, co się u ciebie działo, nie wiem, na co zwracałeś uwagę, co cię zdenerwowało, jakie informacje dostałeś z własnej domowej agencji informacyjnej.
Wiesz co, jak nie dzwonisz albo nie zapraszasz, to się nie widzimy i nie rozmawiamy, bo to jest twoje radio. Więc teraz te kwaśne konstatacje nie do mnie. Telefon znasz, zawsze można zadzwonić. Na żywo mam trochę kłopot przyjść, dlatego że ty głównie nadajesz z Warszawy, a ja głównie w Warszawę omijam. No i to jest taki drobny kłopot. Proszę pana, działo się wiele. Proszę pytać o opinię w dowolnie wybranej sprawie, która kręci twoją rozgłośnię.
Wymiar sprawiedliwości, reforma wymiaru sprawiedliwości.
No to jest jakaś granda. Mam już podejrzenia, że Duda albo durny, albo nasłany, albo resortowe dziecko. Wbrew życiorysowi, bo przecież taka porządna rodzina profesorska się wydawała z Krakowa. Ale być może ten Kraków w nim się międli w taki sposób, że krakowianie między sobą mogą się kłócić, spierać, być z różnych rodów bądź rodowodów przeciwnych sobie, ale ostatecznie siedzą w tych swoich kawiarniach i mają taką wewnętrzną potrzebę dogadania się, że tamten wprawdzie to babiarz i niedobry i tak dalej, no ale biskup z naszej rodziny, w związku z tym trzeba go przytulić. Zamiast mu skopać tyłek, bo biskup nie powinien za babami ganiać. Taki jest Krakówek. I teraz być może Duda dlatego się zrobił nagle taki miękki wobec komuchów, którzy zasiedlili i zakorzenili całe sądownictwo w Polsce. Być może dlatego się zrobił miękki, że on z tego Krakówka i jemu jest tak po prostu od dziecka niezręcznie kogoś ochlapać zupą, żeby wyszedł. A tych dziadów czerwonych, z dziada pradziada przekazujących sobie pewne wartości, trzeba wszystkich wyrzucić. Mówię o wartościach, dlatego że sędzia rozsądza pewne spory i działa na pograniczu prawa i moralności. Na tym sądy polegają, że z jednej strony jest jakaś litera prawa, ale z drugiej strony są osądy moralne. Czy miał prawo tak się zdenerwować, czy jednak nie? Czy to było w związku z tym w afekcie, czy nie? Czy zrobił coś przez pomyłkę, czy cynicznie i z premedytacją? Sąd takie rzeczy ocenia, zanim wyda wyrok. I teraz, jeżeli ktoś nie ma żadnego korzenia moralnego, tylko jest komuchem, jego dziadek był ubekiem, a jego pradziadek z Rosji przyjechał z tymi wszystkimi generałami sowieckimi i z KGB pochodzi, no to proszę pana, jak on ma ferować prawidłowe moralnie wyroki, jak sam jest moralnie nieprawidłowy?
Słowo na temat prezydenta Andrzeja Dudy, jego weto było spowodowane tym, że uznał, że nadmierną władzę w sądownictwie będzie miał minister sprawiedliwości. To była jedna z przyczyn jego weta i rzeczywiście, kiedy człowiek sobie myśli o tym, że w przyszłości minister sprawiedliwości miałby wpływ na nominację sędziów i byłby prokuratorem generalnym, to coś w tym systemie może nie zadziałać. Za dużo władzy w jednym ręku.
Wiesz co, ale w tej sytuacji się po prostu dzwoni do Jarosława i się umawia na jakieś inne rozwiązanie, natomiast w danym momencie najważniejsze jest wywalenie wszystkich, jak leci, sędziów. Wszystkich. Wszystkich, bo jeżeli ktoś był uczciwym człowiekiem, ale całe życie obcował z tymi wszystkimi dziedziczącymi złe przyzwyczajenia ludźmi, to też się zbrukał jakoś i skrzywił. Nie da się nie skrzywić w takim środowisku. I też normalny człowiek do takiego środowiska, nawet jak wejdzie, bo ma jakieś ideały, jest studentem i chce być sędzią i naprawdę dobrze wychowany, z dobrego domu, patriota Polski. Jak ktoś wejdzie w takie środowisko, to szybko z niego musi wyjść, bo nie jest w stanie wytrzymać w tym towarzystwie. Jeśli więc ktoś został, to znaczy, że jakoś się przyzwyczaił, niekoniecznie sam jest zły, ale jakoś się przyzwyczaił, obył się z tym całym towarzystwem niemoralnym. I teraz moim zdaniem wielką szuflą trzeba te stajnie wysprzątać, wywalić wszystkich po kolei i nająć kompletnie nowych ludzi. Jeśli Duda w tym nie chce uczestniczyć, bo jakiś tam drobny paragraf o ministrze mu się nie podoba, to ten paragraf niech sobie zmienia później. Ale teraz ja chcę, żeby wielką szuflą, tak jak obiecywał w kampanii wyborczej, kiedy jeszcze należał do PiS-u. Bo teraz w kampanii wyborczej startował z PiS-u, a obecnie się dystansuje od PiS-u, czyli oszukał swoich wyborców. No oszukał. Oni głosowali na gościa, który razem z PiS-em będzie współpracował ręka w rękę i dogadywał się po cichu w gabinetach, a potem będą razem podpisywali i pisali dokumenty. Więc nie podoba mi się to, że on się wybija na niepodległość i teraz jest może bardziej z Kukizem czy czymś. Bo co innego mi obiecał? Gdyby w kampanii wyborczej obiecywał, że się zdystansuje od PiS-u na pewnym etapie, gdyby PiS szedł za daleko w którąś stronę, to to byłby uczciwy interes. Ale takiego interesu on z nami nie zawarł. No i proszę pana, teraz najważniejsze moim zdaniem jest wysprzątanie tego gnoju ze stajni. Trzeba cały obornik wywieźć na pole, gdzieś go rozprowadzić, wymyć te stajnie, wprowadzić kompletnie nowy personel do sądownictwa. Skończyłem, co? Zerwało się?
Nie zerwało się. W studiu jest pan senator Zbigniew Cichoń, z którym za chwilę będę rozmawiał o tym, co dzieje się w Senacie. Na zegarze jest godzina 9:45 i to było ta chwila ciszy, to było zastanowienie się nad tym, jak ten czas, który pozostał do końca poranka, podzielić sprawiedliwie. I myślę, że jedną rzecz w komentarzu do tego, co powiedział Wojciech Cejrowski, chcę powiedzieć, że ja nie zakładam złej woli prezydenta Andrzeja Dudy w tym wszystkim, tak? Tylko, że w nim jest też myśl na temat tego, co ma zdarzyć się w Polsce i jak ten system, i jak tą Polskę prowadzić, Polskę podzieloną. Prezydent ma dużo odpowiedzialności, więc tutaj tak ostro bym się nie wypowiadał jak Wojciech Cejrowski, ale dlatego bym się ostro nie wypowiadał, bo nazywam się Krzysztof Skowroński, a nie Wojciech Cejrowski.
Ale ja też nigdzie nie założyłem złej woli. próbuję go tłumaczyć tym Krakówkiem, że on ma inny temperament, inne przyzwyczajenia, nie idzie na konflikt w sytuacji, kiedy ja uważam, że nie ma wyjścia i trzeba pójść na konflikt. Więc nie założyłem nigdzie złej woli, bo nie wiem, co mu w duszy siedzi. Natomiast źle to wygląda z mojego punktu siedzenia, bo ja jestem Wojciech Sejrowski. Ja nie mam tyle czasu, co ty, żeby siedzieć i kontemplować rzeczywistość. Ja chcę zreformowanej Rzeczypospolitej już, bo ograją Dudę, ograją PiS, wyprzedzą ich na zakręcie w następnych wyborach, więc albo to zrobimy teraz, nawet trochę gorzej, albo oni nas wywalą znowu i będą siedzieć tam przez kolejne pokolenie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziś krótko Wojciech Cejrowski, a Państwu obiecuję, że stały kontakt nawiązujemy z powrotem z redaktorem. Umówimy się co do dnia i co do godziny. Jest na to zgoda?
Ależ oczywiście, kocham Cię. No. Do usłyszenia wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. 9:47 na zegarze. Trwa trzecia godzina Poranka w Net.